Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań. Zaprasza Krzysztof Polasik.
Naszym gościem jest prezeska Fundacji Moc Partnerstwa, członkini Komitetu Monitorującego KPO Iwona Jańska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy kryzys wokół dotacji dla firmy z branży hotelarskiej i gastronomicznej na dobre zepsuje wizerunek obecnego rządu i Unii Europejskiej? Jak pani ocenia?
Tak, od razu politycznie. Mi się wydaje, że tak, że jest to taka sytuacja, która może nawet nie tyle wpływa na wizerunek rządu, bo mogę mieć takie, a nie inne postrzeganie tego, ale wpływa na pewno na wizerunek funduszy europejskich, na to, że to nie są wbrew pozorom dobre pieniądze w sytuacji, kiedy ktoś, kto ustala jakieś reguły gry, później jak coś przychodzi nie tak, wywraca stolik, mówi, to teraz wstrzymujemy dotację, będziemy kontrolować. No, to na pewno zaburza jakąś taką wizję prowadzenia działalności gospodarczej i działań i jest wizerunkowo nie okej. Ta cała burza, przerzucanie się, kto więcej wydał i zmarnował i na co, też temu nie pomaga na pewno.
Główny zarzut dotyczy tego, że firmy w celu wzmocnienia swojej odporności kupowały na przykład jachty, organizowały sauny, kupowały kryptowaluty. Zna pani przykłady takich nieprawidłowości ze swojego podwórka, z okolicy?
Dochodzą do mnie. No ja też przeglądałam mapę i widzę po sąsiedzku, że w miejscu, gdzie bym się tego nie spodziewała, ma być wypożyczalnia albo jest siedziba, ma być dofinansowana, trudno mi powiedzieć, wypożyczalnia łodzi motorowych, więc na pewno też miałam pytania w tym,
że...
Nie, to w pobliżu, więc też miałam takie pytania, co ja na ten temat sądzę i czy tutaj nie powinnam podjąć jakichś kroków. Być może podejmę, natomiast chciałabym też powiedzieć jasno, że to są pieniądze na rozwój działalności gospodarczej. To, że gdzieś jest siedziba, gdzieś jest działalność, nie mi tego oceniać, po prostu od tego była... Powinna być skrupulatna ocena każdego wniosku. Natomiast to też jest pewna umowa społeczna, tak? Braliśmy pod uwagę to, że ta branża ucierpiała na etapie pandemii, jak wiele innych. Podzielono pieniądze na konkretne, jakby to powiedzieć, koszyki wsparcia i umówiliśmy się wszyscy wspólnie, bo to w wyniku konsultacji społecznych był wypracowywany KPO. Ja rozumiem to całe tło polityczne i też nie jestem oderwana od rzeczywistości, zdaję sobie sprawę, za jakich czasów było tworzone KPO, kto później przejmował rządy. Natomiast prawda jest taka, że były te pieniądze dostępne. W związku z tym można było po nie sięgnąć i każdy z nas może mieć też określone poglądy na to, czy na przykład 800+ wpływa na dzietność, czy nie wpływa, ale jeśli mogę wypełnić wniosek i mieć pieniądze na koncie, no to z tego nie skorzystać. No, są pieniądze, część sięgnęła po to. To już muszą jak gdyby politycy, ale też pewna wizja musi być, na co te pieniądze powinny być wydatkowane i tak określone reguły, aby tam się nie prześlizgnęły jakieś takie cwaniackie, bym powiedziała, rozwiązania.
A to nie jest tak, że ten, kto miał się utrzymać, ten się utrzymał, ten, kto miał zbankrutować, zbankrutował, a pieniądze wzięli najwięksi albo ci, którzy wykupili po prostu spółki, które już nie były w stanie same funkcjonować?
Może tak być i sama branża ostrzegała. My też jako członkini Komitetu Monitorującego widzieliśmy tę kwestię. Natomiast ważne jest to, że z jednej strony był ten człon odbudowy, ale mamy też bardzo... ja bym powiedziała kluczowy, zwiększanie odporności na różnego rodzaju kryzysy na kanwie pandemii. I też już podkreślam, że...
To jest to dywersyfikacja.
Dywersyfikacja, może niekoniecznie bym używała tego akurat określenia, bo w różny sposób można zapewnić trwałość i odporność. I jednym z rozwiązań jest zróżnicowanie źródeł przychodu, ale zauważmy, że te kryzysy przychodziły później. Mieliśmy kryzys uchodźczy czy w związku z wybuchem wojny, inwazji Rosji na Ukrainę. Też pewne rozwiązania, które widzimy dla branży turystycznej na Podlasiu, które się dzieją przy granicy. Ale mieliśmy też kwestie powodziowe, albo nawet lokalnie jakiś kryzys, który związany jest z pożarem bardzo ważnego obiektu i też wówczas ta branża musi odpowiednio zareagować. I o to chodziło, żeby zwiększyć odporność w sytuacji jakichś zjawisk kryzysowych i niespodziewanych, nieprzewidywanych.
Czy tej afery, tych nadużyć można było uniknąć? Czy to jest jednak wina tego pośpiechu, który zostawił po sobie w spadku rząd Zjednoczonej Prawicy i już nie dał się nic z tym zrobić?
Jak to się mówi, gdy się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy i trochę tak tutaj się zadziało. I faktycznie ten rząd miał taką presję po przejęciu władzy, albo rozliczamy to, co zrobili poprzednicy i próbujemy szybko wydać, albo dajemy sobie chwilę stop, sprawdzamy, co jest nie okej, czy te fundamenty, na których oparte jest całe KPO, być może nie wymagają jakichś gruntownych zmian, albo przynajmniej takich, które można było zrobić. I faktycznie była rewizja, były konsultacje i wiele osób zgłaszało fundamentalne zmiany. Rozumiem, że wtedy decyzją ministra było to, żeby nie robić jakichś większych rewolucji, bo presja czasu i powinniśmy już iść tak, jak jest. No ale wtedy trzeba być konsekwentnym i nie zrzucać na poprzedników, tylko brać to, co mamy z dobrodziejstwem inwentarza, albo dać sobie tę chwilę refleksji, wstrzymać trochę ten proces. On był nawet wstrzymany. Te 2-3 miesiące moim zdaniem spokojnie by wystarczył, jeśli przychodzimy do władzy, jesteśmy przygotowani na to, co zostajemy, wiemy, co chcemy zrobić, spotykamy się z tymi gremiami, takimi jak Komitet Monitorujący, które mogą nam jeszcze coś doradzić. Tutaj moim zdaniem trochę tego dialogu, trochę, nawet bardzo tego dialogu zabrakło. Można było tu pewnym zjawiskom zapobiec, a one były sygnalizowane.
Przedsiębiorcy, którzy korzystają z tych dotacji, to jest jedna strona. Zresztą wiemy, że to też w pewnym sensie nawet branża taka powstała, korzystania z tych pieniędzy, czy organizowania tych dotacji. Nawet mamy sygnały, że radny z PiS-u też między innymi prowadził taką działalność, zachęcał do brania pieniędzy na jachty. Ale z drugiej strony jest też kwestia tych operatorów. I pani jako członek komitetu też to sygnalizuje, że może nie wszystkim można było zaufać w tym ocenianiu tych wniosków i dysponowaniu pieniędzmi.
Tak, tutaj też słyszę od polityków, że ci operatorzy już byli wybrani i że trzeba było szybko zawierać umowy i wdrażać te środki.
A to są jednostki, które po prostu oceniały wnioski, tak? Dobrze
tak,
rozumiem?
Operatorzy to głównie
kto?
Agencje Rozwoju Regionalnego, które w regionach podlegają samorządom województw. Mamy 16 województw. Wiemy, że po wyborach samorządowych te układy polityczne w niektórych regionach się pozmieniały, a w niektórych nie. Więc w momencie, kiedy się przejmowało władzę, mamy sobie taki kwiecień, no to widzimy, kto jest tym operatorem i widzimy, czy mamy wpływ na te regiony, czy nie, czy na te jednostki. No i myślę, że też nie do końca, ale jest to w tej chwili przedmiotem wyjaśnienia. Ja też zadaję jako członkini Komitetu Monitorującego takie pytania. Czy zweryfikowano, jakimi kryteriami kierowano się przy wyborze tych operatorów? Czy ci operatorzy są w stanie zagwarantować respektowanie artykułu 2 traktatu, czyli kwestie niedyskryminacji, równości? Bo pamiętajmy, że na szali oprócz zagadnień istotnych dla mnie, czyli praworządność, mamy jeszcze inne zapisy z artykułu 2, czyli właśnie kwestie równości i niedyskryminacji. No i na dzień dobry mam pewne wątpliwości, czy te podkarpackie, czy małopolska agencja były w stanie spełnić te przesłanki w sytuacji, kiedy te regiony regularnie w tych regionach komunikowano, że przecież każdy powinien dostać pieniądze i co tam jakieś uchwały anty-LGBT, każdy powinien te pieniądze otrzymać. Więc ja mam tutaj pewne wątpliwości, czy w tych kryteriach nie dano sobie jeszcze takiej refleksji na to, żeby zastanowić się, czy ci operatorzy faktycznie te pieniądze powinny do nich trafić. Można było na przykład też, ja nie wykluczam takiej decyzji, że w momencie, kiedy byli wybrani operatorzy, można było się zastanowić, czy nie transferować części środków do tych, co do których była większa gwarancja czy pewność. Ale rozumiem, że to jest przedmiotem w tej chwili kontroli, weryfikacji. Mam nadzieję, że nie tylko kontroli tychże operatorów, ale także weryfikacji tego procesu, w jaki sposób ci operatorzy byli wyłaniani.
Co dalej? Bo wiemy, że wiele z tych kwot, tych pieniędzy nie zostało jeszcze wypłaconych, a chyba firmy mimo wszystko czekają na te dotacje.
No i tu pojawia się kolejne zjawisko, czyli mamy wywrócony stolik, wstrzymane dotacje, czyli efekt taki, że w praktyce ci, którzy starają się o środki, po raz kolejny zastanawiają się, w jaki sposób będą wnikliwie kontrolowani. Te procedury... ja się obawiam, że może być tak, że procedury zostały zachowane. Zostanie wykrytych kilka jakichś takich newralgicznych sytuacji, czy kilkanaście. No i fajnie, i bardzo dobrze one powinny być wykryte, ale myślę, że one byłyby wykryte bez tych wnikliwych kontroli, wstrzymania dotacji, więc coś jest nie tak w całym systemie, tak? W momencie, kiedy musimy po poznańsku mówić, no tą wajchę zakręcić, kurek zakręcić z pieniędzmi i powiedzieć, okej, okay, teraz będziemy wnikliwie was kontrolować, więc tu moim zdaniem może się też zdarzyć, że część po prostu nie będzie chciała występować o te środki, więc ten 1,2 miliarda, kto wie, czy zostanie wykorzystany w tej sytuacji.
Państwo jako komitet będziecie dalej to monitorować? Bierzecie udział w tych pracach, czy zostaliście troszeczkę odsunięci?
Komitet monitorujący to jest gremium, którym przewodniczy pani ministra i tam są różni przedstawiciele, bo oprócz strony rządowej, samorządowcy, związki zawodowe, pracodawcy i my jako zorganizowane społeczeństwo obywatelskie, bo ja reprezentuję tam stronę społeczeństwa obywatelskiego, które ma pilnować też praw podstawowych. I jest to gremium. Pojedynczo my możemy reagować wtedy, kiedy my mamy jakieś sygnały, możemy tu interweniować, ale jako gremium spotykamy się wtedy, kiedy zostanie zwołane posiedzenie. Nie dostaliśmy póki co nawet takiego maila do komitetu monitorującego, że są wszczynane kontrole, wszystkie informacje docierają do nas z mediów, więc no mam, ja oczekuję przynajmniej, że jakaś komunikacja z komitetem monitorującym zostanie przywrócona. Zresztą upolował to nawet pan europoseł Halicki, aby tutaj komitet monitorujący został włączony w tę pracę. Wiem, że oprócz mnie jeszcze kilka osób z komitetu monitorującego to postulowało i oby to się zadziało.
Iwona Janicka z Fundacji Moc Partnerstwa i Komitetu Monitorującego KPO była państwa i moim gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pięknie.
Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań.